Witam Państwa serdecznie. Dziś w rozmowach Helki bardzo interesujący gość, pan Maciej Rosochowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I teraz wypadałoby tak prawie słowo panu. Leszczyniak z pochodzenia.
W zasadzie nie tyle leszczyniak, co poznaniak z pochodzenia, ale większość życia spędziłem w Lesznie. Od lat 60.
Nie, żebym wypominał, ale całą młodość, tak?
No, prawie że całą młodość, niestety.
I lat temu, 20 parę, wyjechał pan z Leszna i z Polski do Stanów Zjednoczonych.
Tak, wyemigrowałem do Stanów, mieszkam obecnie na Florydzie. No i tam również bawię się w żagle, a które zaczynałem tutaj w Lesznie w Bożkowie.
No już pan zdradził, bo tak chciałem podprowadzić jeszcze lepiej, ale żeglarz. Żeglarz, który opłynął świat.
Tak jest. Wybudowałem jacht, co było zawsze moim marzeniem, i opłynąłem na nim świat. W zasadzie przyjechałem na te regaty Memoriał Leona Borkowskiego, ponieważ Leon był moim pierwszym instruktorem żeglarstwa i ze względu na swój stan zdrowia nie mógł nigdy płynąć w morze. W zasadzie nie tyle nie mógł, co w tych czasach nikt nie podjął się tego, żeby go zabrać. I kiedy miałem 16 lat, obiecałem mu, że kiedyś wybuduję jacht i w to morze go zabiorę. Kiedy jacht już był na wodzie, przyjechałem do Polski, do Leszna, poszedłem do jego mieszkania na zacisze. Niestety spóźniłem się pół roku wcześniej. Leon zmarł. No, udało mi się przyjechać, wziąć udział w tych regatach i przede wszystkim tutaj kolega Andrzej Cieślik zorganizował spotkanie, które nazwał, że jest to spotkanie ludzi z ubiegłego wieku. Spotkałem wielu znajomych, z którymi żeglowałem. No, spotkanie po 40 latach wygląda
tak
bardzo, bardzo ciekawie.
Ostatnio spotkałem ich przyjaciół, których 20 lat temu widziałem i to naprawdę jest bardzo fajne, ale i wzruszające. Panie Macieju, ten rejs to był jeden rejs dookoła świata, czy to było kilka podróży, które złożyły się na opłynięcie globu?
Był to jeden rejs. To znaczy się przed tym rejsem było wiele rejsów, ale jacht został wybudowany pod kątem podróży dookoła świata. No i podróż rozpoczęła się w 2007 roku. Z Florydy poprzez Kanał Panamski, Kuba, Kanał Panamski, Galapagos, Markizy, Tuamotu, wiele, wiele wysp Pacyfiku, Fidżi, Australia. W Australii wyciągnąłem jacht, który przeczekał tam okres huraganów. Wyciągnąłem go na ląd. Pomalowałem dno. No i po zakończeniu okresu huraganowego wróciłem z powrotem, przepłynąłem całą wielką rafę kolorową pomiędzy rafą a lądem stałym od Brisbane do Cieśniny Torresa. Bardzo dosyć niebezpieczna sprawa, ale wyjątkowo ciekawy odcinek. Później Cocos Island, Mauritius, Afryka, przylądek Dobrej Nadziei, Święta Helena, wyspy w niebowstąpienia, Brazylia, już po drugiej stronie Atlantyku, no i Karaiby po drodze
i do domu.
Do domu. Aruba, Cayman Island i tak dalej.
Słucha się tego i gdzieś tam te zapachy.
29 tysięcy mil razem.
A ile czasu?
W sumie 3 lata.
Trzy lata trwała podróż.
W sumie 3 lata trwała podróż z taką przerwą na okres huraganów, co zawsze musi być wszystko jedno, czy gdzie się tą przerwę spędzi, ale żeby żeglować w okresie huraganów, no to no cudów nie ma, no niepotrzebne ryzyko.
Zastanawiam się, ilu Polaków samotnie opłynęło świat. Ma pan to policzone, czy tego?
Nie, nie mam policzone, ale ja samotnie świata nie opłynąłem. Ja miałem w większości etapów miałem ludzi, którzy ze mną pływali.
Ale pan był kapitanem. Pan gonił ich do roboty.
Na jachcie nie trzeba gonić ludzi do roboty, a w ogóle jacht tego typu Jest to jacht typu spray, jacht, konstrukcja jest 100 lat stara. Joshua Slocum pierwszy świat opłynął 110 lat temu na tego typu jednostce.
To ile ona ma metrów?
13 metrów, 13 i coś. Także linie podwodne są identyczne jak tego oryginalnego spraya. Ponieważ jest to długi kil, jacht jest praktycznie samosterowny. Jak się dobrze żagle ustawi, to można płynąć bez dotykania steru dzień po dniu.
No ale no, trzeba tak, tam wybrać,
Wbrew pozorom pływanie oceaniczne nie jest to skomplikowana rzecz.
Jak jeszcze pan powie, że było spokojnie i nudno i nic się nie działo i nie trzeba było sztormować i ratować jednostki, to...
No jednostki nie było trzeba ratować, natomiast sztormować trzeba było. To jest normalna część żeglarskiego życia. Czasami wiatru nie ma, czasami wiatru jest za dużo.
A złapała pana taka cisza, jak to opisują, że
gorsza jest cisza. Bał się o życie, może to jest zbyt dużo powiedziane, ale cisza jest gorsza od sztormu z tego względu, że zawsze jest jakaś martwa fala i wtedy wszystko się telepie, puka, garki jeżdżą. Mhm. Ale, to jest fatalne.
Ale miał pan taką ciszę, tak? Parę
tak,
dni?
Tak, miałem parę dni ciszy.
U Boherta czytałem, że się buty za burtę wyrzuca, żeby zakląć ten wiatr.
No, różne sposoby i wszystko, co działa, jest dobre.
A co zadziałało?
Nie, żadnych takich cudów.
Pogodzeni z nosem
czekaliście. Po prostu po dwóch, trzech dniach zaczęło znowu wiać i już było dobrze.
I takie burze typu 8-9 w skali Boherta też bywały? Już nie powiem 10, bo mi się piosenka przypomina.
No 8-9 to jest typowy sztorm. Nie żaden. Tak, to jest taki standardzik.
To 10
tak,
że, też było?
No może nawet i więcej, to nie jest. Ale sztorm na otwartym oceanie nie jest groźny. Sztorm jest groźny przy brzegu, żeby w nic nie uderzyć. Natomiast jak się ma dosyć wody przed sobą, no to każdy sztorm jest do przetrwania. Z tym, że wewnątrz w jachcie to człowiek się czuje mniej więcej tak, jak można to porównać z maszyną do prania. Ale nie są te rzeczy wbrew pozorom niebezpieczne. Sztorm w morzu jest bezpieczniejszy niż jeździć po ulicach samochodem.
Tu mi pan Andrzej Cieślik, który tam siedzi z boczku i robi zawias wieczora, podsunął, że pan w ogóle jeszcze ma dodatkowe utrudnienie tej całej podróży, czyli musiał pan wejść zastrzyki insuliny.
Tak jest. Jestem prawdopodobnie jedynym człowiekiem na świecie, który opłynął świat na wybudowanym przez siebie jachcie, robiąc sobie co 12 godzin zastrzyk. Jest to tyle ciekawa informacja, ponieważ wielu ludzi uważa, że skoro już jest chorym, to jest out of business, jest skazanym. Tak, a to nie jest prawda. Także można sobie też z tym poradzić i praktycznie przez to, że brałem tą insulinę i że musiałem sobie te zastrzyki robić, to nie było żadnych większych problemów.
Mhm. Ale nie było tak, że nie było warunków do zrobienia sobie zastrzyków albo że insuliny brakowało?
No, jeżeli by zabrakło insuliny, to byłaby stuprocentowo moja wina. Miałem lodówkę, byłem zorganizowany i zabezpieczony. Raz tylko miałem taką dosyć przykrą sytuację, kiedy w momencie robienia zastrzyku, kiedy miałem igłę, wbijałem sobie w brzuch, wybiło mnie z fotela w tym momencie, fale się nałożyły, no i ta końcówka igiełki się łama.
No, była to pańska jedyna igła.
Byłem zmuszony, nie, to są jednorazówki w ogóle, ale byłem zmuszony kombinerkami do wyciągania haczyków na ryby, musiałem sobie to wyciągnąć. Ale to był jeden taki zgrzyt podczas całej podróży, także to nie jest tak źle.
Z całej tej podróży przez Ocean Spokojny, przez Ocean Indyjski, przez Atlantyk, który odcinek był taki dla pana najbardziej rajcujący?
Rajcujący to jednych rajcują dziewczynki, drugich alkohol, trzecich woda. Trudno powiedzieć. Każdy ocean ma co innego. Mhm. Pacyfik jest piękny, chyba jest najładniejszy ze wszystkich oceanów. Są tysiące wysp. To są wyspy w większości powulkaniczne. leżące nie na szlaku turystycznym. Byłem na takich wyspach, gdzie ostatni jacht był 10 lat temu. Zero kontaktu ze światem. Wydaje się, że to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, ale jest. Natomiast ze względów żeglarskich to Ocean Indyjski jest najbardziej takim wrednym oceanem. Po prostu tam dużo wieje, wieje z różnych kierunków, zmieniają się wiatry. No i do dzisiaj przy przylądku Dobrym Nadziei powstają te monstrualne fale, o których stale się pisze, i tam do dzisiaj giną statki. Po prostu statek podniesiony przez dwie fale, pod nim wytwarza się dolina i to się po prostu łamie.
I na koniec, panie Macieju, jeszcze, bo to jest pytanie, które na pewno wszyscy zadają, mówią, ale facet musi mieć kasy na to.
Właśnie. To jest bardzo dobre pytanie i każdy to pytanie zadaje. Jeżeli sam wybudowałem jacht, trwało to co prawda 7 lat, ale to zrobiłem, to życie na jachcie wbrew pozorom jest dużo, dużo tańsze niż życie na lądzie.
Ryby pan łowi, deszczu.
Oprócz samego wyżywienia, to każdy musi sobie zdawać sprawę, że nie przychodzą rachunki do skrzynki pocztowej. Ani za prąd, ani za gaz, ani za wodę, ani za samochód. No, nie trzeba płacić ubezpieczenia.
W pańskim florydzkim mieszkaniu przychodzą. Przez 3 lata się nagromadziła taka sterta.
No to już musieli sobie poradzić ci, co tam zostali. No. Ale życie na wodzie i żeglowanie wbrew pozorom nie jest tak drogie, jak wszyscy myślą. Co? Najdroższe jest posiadanie jachtu i jego utrzymanie. Jeżeli nic się nie potrafi zrobić i będzie się wołał fachowca, z każdą najmniejszą usterką, wtedy trzeba mieć ogromną kasę.
I rada dla młodych. Dzisiaj jeszcze młodzi mają marzenia. Jeżeli ktoś marzy o płynięciu świata?
Żaden problem. Każde marzenie może być spełnione.
A co trzeba, żeby się spełniło?
Trochę determinacji. Nic więcej.
I można to zrobić?
Nic więcej.
A jeszcze coś pan szykuje? Jakiś rajd planuje? Rajd, race, przepraszam.
No pływam, w dalszym ciągu pływam. Byłem w tym roku parę miesięcy na Bahama. Teraz chcę płynąć. W styczniu będzie jedna z chyba z największych polskich imprez żeglarskich na British Virgin Island. Zlot polskich jachtów i uroczyste wmurowanie tablicy ku pamięci Władysława Wagnera, który z Jawami przed wojną jako pierwszy w ogóle Polak opłynął świat dookoła.
Myślałem, że pan wie, że Horn się bał.
Tam się wybiera też, słyszałem, nawet Fryderyk Chopin, tak, że gdyby do tego doszło, to będzie ciekawe spotkanie.
To zrobią. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Maciej Wesołowicz, żeglarz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.